Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. I można by już skończyć na tym tą homilię, bo to jedno zdanie. Jeśli w nie uwierzymy i nim żyjemy, zmienia ciebie, mnie i wszystkich, którzy są wokół nas. Drogi księże biskupie, księża koncelebransi, tak doborowe grono uczestników tej liturgii, wielu z was zaangażowanych w nową ewangelizację, po prostu w głoszenie Ewangelii. Niech dzisiejszy wieczór jest nie tyle dniem pochylania się nad parafią, ale jest wieczorem napełniania się obecnością Boga. Wykłady i warsztaty jutro, a teraz modlitwa i słuchanie Pana. Czego najbardziej dzisiejszy człowiek potrzebuje? Mogłyby paść różne odpowiedzi. Ale jakbyśmy przeanalizowali poszukiwania różnych ludzi, tych bardzo świętych, tych, którzy są w Kościele i tych, którzy Kościół już omijają z daleka i to bardzo dawno. Także ci, którzy gorszą, przecież tacy też są. Gdybyśmy weszli w serce każdego z tych ludzi, to odkrylibyśmy największe pragnienie. To jest pragnienie kochania. Bo chcę Tobie powiedzieć dzisiaj, że to jest Twoje największe pragnienie, a Bóg jest odpowiedzią na to pragnienie. To pragnienie bycia kochanym, a przez to człowiekiem spełnionym, żeby uniknąć mówienia, że szukam szczęścia, bo różnie to szczęście rozumiemy. Ale to pragnienie jest w każdym człowieku, w każdym. W dobrych i w złych, w świętych i w grzesznych. Bo każdy jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Każdy. I świat dzisiaj potrzebuje najbardziej miłości, bo nie zmieniają świata układy międzynarodowe, ustalenia polityczne. Cała historia świata, ludzkości to niejednokrotnie historia wojen, potem pokoju i znowu wojen, bo świat poszukuje miłości i to miłość, i to ta Boża miłość, i ta ludzka miłość zakorzeniona w Bożej miłości przemieni świat. Nie zmieni się Twoje życie kolejnymi postanowieniami poprawy. Ufam, że tu nikt nie pali, ale palacze zawsze rzucają od poniedziałku. Przez 30 lat, prawda? Miłość Boga, czyli Bóg tak naprawdę, który przychodzi do ciebie, Bóg, który chce dać ci siebie samego i który chce wspólnoty z tobą, On cię przemieni. Nie ty sam, nie postanowienia, nie nawet największe pragnienia. Może są ludzie, którzy tak bardzo, bardzo i jeszcze raz bardzo chcą grzeszyć. Ale myślę, że wielu tych, którzy grzeszą, tak naprawdę w jakim sensie chcą dobra, dla siebie przynajmniej. Szukają miłości i źle ją znajdują, źle ją lokują, bo w nieposłuszeństwie. To grozi też nam. Czy jest tu ktoś bez grzechu? A jest tu jakiś grzesznik? Ręka do góry? Tak. Siostry zakonne też tam podmiot? Dobrze. Do tyłu się nie obróciłem. Ale widzisz, Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli. A więc wszyscy popełniamy błędy w tym szukaniu miłości. I wszyscy niesiemy konsekwencje tego chybionego wyboru. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Tak mówi Słowo Boże. Śmierć uczuć, relacji, poczucia bezpieczeństwa. Nie jest tak, że zrobisz coś złego, a potem się modlisz, Boże, żeby to nie wyszło. Dzisiaj jest Ewangelia o tym, tak? Panie, żeby tylko wszystkie konsekwencje nie spadły na mnie. A kiedy czasem coś złego się stanie, czy jakaś trudność, to nawet pobożni ludzie, pierwsze zdanie, które mówią, za jakie grzechy? Nie zdarzyło się tak powiedzieć wam? Za jakie grzechy? To jaki jest obraz Boga w tym wszystkim, w tym słowie? Widzisz, mimo naszego grzechu potrzebujemy Boga i mimo grzechu wielu ludzi Bóg ich kocha. Z ich grzechem. Nie kocha grzechu, ale kocha ludzi. I dlatego, że kocha, to łaska przez Boga dana, to życie wieczne w Chrystusie Jezusie. Ponieważ Bóg się nie obraża na tego, który chybił w tym poszukiwaniu miłości, Bóg się nie obraża na tego, który nawet obraził Boga, wystąpił wprost przeciwko Niemu, Bóg się nie obraża, ale Bóg ratuje. Bóg szuka. Szuka ciebie. Szuka twoich bliskich. Szuka mieszkańców Kalisza. Szuka tych wszystkich, którzy mieszkają w Wielkopolsce. Szuka tych, którzy stanowią ten lokalny kościół. Szuka grzeszników. Szuka tych wielkich grzeszników w ocenie ludzkiej i tych, którzy uchodzą za świętych, ale też doświadczają słabości i grzechu, bo Bóg kocha. Bóg chce odpowiadać cały czas na tą potrzebę w nas, potrzebę miłości i zbawienie, które jest w krzyżu Jezusa, jest odpowiedzią. Bóg odpowiedział na naszą niewierność, na nasz zły wybór, na nasze chybienie do celu. Odpowiedział miłością, wiernością, aż do końca. Popatrzmy na krzyż. Co On ci mówi? No i można całe traktaty teologiczne napisać na temat krzyża. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli dzisiaj w krzyżu sprawiedliwość i miłosierdzie. Sprawiedliwy jest Bóg. Tak, ale w tej sprawiedliwości nie musi karać, bo sprawiedliwość jest przede wszystkim prawdą. Patrzę na krzyż. Kiedyś w modlitwie osobistej tak bardzo mnie to wzruszyło, że popatrzyłem na krzyż i zobaczyłem prawdę o sobie. Ja powinienem zawisnąć na krzyżu. Ja powinienem już umrzeć, bo zapłatą za grzech jest śmierć, a popełniłem w życiu nie jeden grzech. Popatrzyłem na krzyż, a potem na siebie, na swoje ręce i doświadczyłem, czym jest miłosierdzie. Że Bóg nie musi mnie potępiać, że Bóg nie musi mnie karać. Bóg mówi mi prawdę. Przemysław, zgrzeszyłeś, źle zrobiłeś. Panie, pomóż mi. Chodź. Jestem grzesznikiem, któremu przebaczono i którego ukochano. Powiedz to zdanie do jakiejś osoby obok ciebie. Jestem grzesznikiem, któremu przebaczono. No, śmiało. Jest, ale o sobie mów, tak? Ta miłość Boża jest tak wielka, że nie ma grzechu, którego Bóg nie mógłby odpuścić. Mam we wspólnocie człowieka, ma dzisiaj 70 parę lat, a do komunii chodzi 7 lat, 8. Kiedy był w Komunii Świętej, i to jeszcze wczesnej, u nas była też tak zwana wczesna Komunia Święta, 6-latki szły wtedy do komunii, wydawało mu się, że popełnił grzech, a poszedł do komunii. To obiektywnie nie był grzech. Stała się jakaś rana w sercu tego człowieka, kolejne grzechy, które już były realnymi, jakoś tak były w nim i cały czas miał wątpliwości, czy Bóg mu grzechy przebaczy. A wciąż słyszał, czy w domu, o sprawiedliwości, o Bogu, który jest sprawiedliwy, który ukaże, więc się zachowuj. Ten człowiek zepsuł sobie całe życie. Rozbił rodzinę, nie umiał wychować syna. Był daleko od kościoła. Był człowiekiem przegranym, tak się czuł. Bał się nawet wejść do kościoła, bo czuł się niegodny, żeby tu przyjść. Więc ewangelizator nie może patrzeć krzywo na ludzi, którzy nie chodzą do kościoła, bo może to być taki przypadek, jak właśnie mówię. I dopiero po latach, mając 60 parę lat, zaczął wracać do kościoła. Byłem w jego parafii wikariuszem i przyszedł do mnie i mówi, czy on może przyjść na takie spotkanie, takiej grupy, co tam zakładałem. Ja mówię, przyjdź, ale takie jest moje życie, przyjdź. Ten człowiek zaczął wracać do kościoła. Później jako przed 70, po spełnieniu warunków dawanych przez Kościół, mógł przyjąć rozgrzeszenie. Dzisiaj nie może nie ewangelizować, bo doświadczył miłosierdzia. Muszę go tonować trochę, bo przesadza czasem. Ale jakby chciał nadrobić lata, doświadczył miłosierdzia. Prawda, którą mamy głosić, jest taka, że grzech jest grzechem i koniec, kropka. Nie ma tu dyskusji. Ale miłosierdzie jest większe niż sprawiedliwość. Bóg jest sprawiedliwy, to znaczy mówi prawdę, prawdę pokazuje i tą prawdą jest krzyż, że tak, to jest cena naszej źle wykorzystanej wolności. Ale Pan Jezus zmartwychwstał, alleluja. Pan Jezus żyje, Jego ręce są gotowe do przebaczenia, otwarte na miłosierdzie, żeby Ci dać to miłosierdzie, żeby Cię uzdrowić. Dlatego błogosławieni ci, których nieprawości zostały odpuszczone i których grzechy zostały zakryte. Tak czytamy dziś u świętego Pawła. Błogosławiony, szczęśliwy. Jest w teologii takie pojęcie błogosławiona wina. Szczęśliwa wina. Nie, że wina, że zło jest jakimś szczęściem, broń Boże. Ale wyraża to teologia tą prawdę, że człowiek w upadku swoim, w tej niewierności Bożej miłości, może doświadczyć miłosierdzia, które jest nieograniczone. I czasem popatrz na swój grzech, który może cię upokarza, który odbiera ci jakąś radość życia, a czasem i zapał do ewangelizacji. Popatrz na niego przed krzyżem Jezusa. Nie w siebie patrz, tylko na Jezusa. Tam jest siła, żeby odkryć na nowo miłość, żeby wrócić na właściwy tor. Ilekroć przyjdziesz do Pana Jezusa, otrzymasz miłosierdzie. Jeśli powiesz, wybieram Ciebie, a nie grzech, Ciebie, a nie nieprawość. I to jest Ewangelia. I siostry i bracia, świat potrzebuje miłości, a żeby tą miłość przyjąć i nią żyć, potrzebuje dobrej nowiny, Ewangelii. Dobrej nowiny, że grzesznik jest usprawiedliwiony, że ten, który upadł, może żyć na nowo, że mimo grzechu, z którym się borykamy i borykać się będziemy, do śmierci naszej jest nadzieja. Świat tego potrzebuje i po to jest ewangelizacja. Wielu z was na pewno głosi na różne sposoby Ewangelię. I nieraz, może w lepszy sposób niż ja dzisiaj, powiedzieliście prawdę o zbawieniu. Ale jak niedawno mówił papież Franciszek, że nawet ewangelizator potrzebuje słyszeć kerygmat, czyli słyszeć to orędzie Ewangelii, nawet jeśli głosił przed chwilą komuś. To dlatego dzisiaj ty przyjmij. Jeśli jesteś na początku drogi ewangelizacji, czy już lata w posłudze, to przyjmij dzisiaj to, że jest zbawienie w Jezusie dla Ciebie, dla Ciebie. Dzisiaj też powiesz swoje życie Jezusowi. Dzisiaj, kiedy będziemy mówić w Eucharystii, Panie, nie jestem godzien, tak? Nie jestem godzien przez mój grzech, żebyś przyszedł do mnie, ale jedno Twoje słowo, Panie, któremu uwierzę, jak Abraham, a będę zdrów. Dzisiejszego wieczoru Pan Jezus może Cię wyzwolić z Twojego grzechu. Nałogu. Też bywają i ewangelizatorzy w nałogu. Więc drodzy, dzisiaj powierzmy się Jezusowi. Abraham uwierzył i zostało mu to policzone za sprawiedliwość. Uwierz w Jezusa i wykrzycz do Jezusa to, co jest treścią wiary, co jest treścią naszego życia. Jezu, ufam Tobie. Wiecie, to jest tak, jak umarł pewien mieszkaniec Kalisza. Bardzo sprawiedliwy. Wielu ludzi przyszło na pogrzeb. On był pewnym, niebo to ma zaraz pokoik obok Matki Boskiej. I puka do bram nieba, Piotr otwiera. Mówi, no witaj Piotrze, całe życie czekałem. A Piotr mówi, nie zagaduj, widzisz dzisiaj dużo ludzi przychodzi. Musisz punktami się wykazać. Nie widziałeś napisu? A jaki tam był napis? No 2000 punktów. A Piotrze, ja to mam. No to proszę bardzo. No, chodziłem co niedzielę do kościoła. Bardzo dobrze. 5 punktów. W Komunii Świętej byłem co niedzielę. Bardzo dobrze. 5 punktów. Modliłem się rano i wieczorem. No rzeczywiście, niewielu katolików tak się w pełni chrześcijan modliło. 5 punktów. Byłem dobrym człowiekiem, dobrym sąsiadem. Pomagałem biednym. Bardzo dobrze. 10 punktów. Ile mamy? 25. Byłem dobrym ojcem i dziadkiem. Bardzo dobrze. 5 punktów. Piotrze, na tak starą pielgrzymkę kaliską szedłem. No, ładnie. Chodziłeś. 10 punktów. No ale Piotrze, no to wchodzę. No ale 2000. No ale popatrz Piotrze, robiłem wszystko. Byłem prawie, że doskonały. Popatrz, ilu ludzi było na moim pogrzebie. Ale nie zdobyłeś 2000 punktów. I drzwi zamknięte. Ten człowiek. Jakie moje życie miało sens w takim razie? Czuję się oszukany. I w pewnym momencie tak się odwraca. I Jezu, ratuj! Piotr otwiera bramę i mówi, 2000 punktów zdobyłeś. Chodź. Dzisiaj chcę Tobie powiedzieć, powiedz Jezu, ratuj. Pan Jezus, który zjawił się świętej Faustynie, dał tą krótką modlitwę na obrazie. Jezu, ufam Tobie. I choćbyśmy wszystko zapomnieli z ewangelizacji, z teologii, z katechezy, jak zostanie w naszym sercu i umyśle to Jezu, ufam Tobie. Czyli prawdziwa wiara, która jest zaufaniem i powierzeniem się Jezusowi, będzie dobrze. Bóg nas zbawia, bo kocha. Więc przyjmij to zbawienie, które Bóg daje Ci za darmo. Siostry i bracia, to jest treść tego, co głosimy. I może bywa tak w naszych parafiach, naszych wspólnotach, że siejemy wiele, lecz plon mamy lichy. Przyjmujemy pokarm, lecz nie mamy go dosyta. Pijemy, lecz nie gasimy pragnienia. To parafrazuje fragment Księgi Aggeusza z 1 rozdziału. Może jest tak, że wiele próbujemy w swoim życiu zmienić, poprawić życie małżeńskie, rodzinne, być lepszym księdzem, więcej ewangelizować w swojej wspólnocie, a może jest jakiś opór, może coś nie wychodzi, może czujemy się tym zmęczeni, jakoś poniżeni nawet. I może pytamy, dlaczego tak jest? I Pan Bóg odpowiada, wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a budujcie ten dom. Tym domem jest żywy Kościół, ale to życie zaczyna się najpierw w sercu. Nie patrz na sukcesy innych, bo może na Twoją posługę przyjdzie 5 osób i popatrzysz, co to jest te 5, jak tam 10 kilometrów dalej przyszło 200. Uformuj tych 5, im daj Jezusa i tak odbudowujesz Kościół, bo każdy człowiek należy do Jezusa i każda ewangelizacja do Niego należy, ale miej w sercu Jezusa. To, co mówię, jest treścią życia mojego. Ja pochodzę z niepraktykującej rodziny. Nigdy nie chodziłem jako dziecko do kościoła ze swoimi rodzicami. Miałem dobry dom, kochających rodziców, ale ta sfera życia jakoś była trudna. Dowiedziałem się, dlaczego w dniu święceń moich, jak mama wieczorem przyszła do pokoju i mi jedną rzecz trudną dla jej życia powiedziała. Wtedy trochę zacząłem rozumieć, dlaczego tak jest, że chyba bała się Boga. Ale chodziłem do kościoła, bo Pan Jezus mnie cały czas pociągał, prowadził. I modliłem się jako dziecko o nawrócenie moich rodziców. Przeszło seminarium, nie byli praktykującymi. byłem księdzem, nie byli praktykującymi. I moja mama umierała. Jako ksiądz mówię: Panie Jezu, ja się modlę od dziecka o zbawienie mojej mamy, o to, żeby Ciebie poznała, żeby żyła tym, czym ja żyję, a Ty ją zabierasz i ja mam potem całe życie żyć w jakimś lęku o jej wieczność. Chodziłem przez 30 dni do nieprzytomnej mamy i mówiłem jej rekolekcje ewangelizacyjne. Po kolei o Bożej miłości, o grzechu, o zbawieniu. Ten temat dzisiejszy też jej mówiłem. Lekarze mi mówili: proszę księdza, bez sensu. Tam jest taki już ubytek mózgu po wylewie, że to jest bez sensu. Ja robię swoje, wy róbcie swoje. I parę dni przed śmiercią mówię: skończyłem te rekolekcje, tak jak głoszę w wielu miejscach. I pytam Ciebie, czy chcesz powiedzieć: Jezu, ufam Tobie? I wtedy popłynęły łzy po policzkach mojej mamy. Ten jeden, jedyny raz. Jak zmarła, miałem pokój w sercu, że powierzyła swoje życie Jezusowi. A później umierał mój tata, parę lat później. Miał wiele problemów, nie umiał sobie poradzić z żałobą. Cierpiał. Umierał na moich rękach. I ostatnie moje zdanie do niego było właśnie: Jezu, ufam Tobie. Nie bój się, tylko idź z Jezusem. I z tym umarł. Daję ten przykład ze swojego życia, żeby zachęcić Cię, by nie ustawać. Że nawet jeśli się modlisz i nie ma efektu, dalej ewangelizować i być czujnym, bo w momencie, który Pan Bóg Ci wskaże, zewangelizujesz swoich bliskich, ludzi, których kochasz, ale będzie to możliwe, kiedy będziesz mieć w sercu Jezusa. I o to się dziś módlmy, żebyśmy zawsze mieli w sercu Jezusa i żebyśmy nie myśleli, mówiąc o ewangelizacji, o projektach, o jakichś najlepszych metodach. To jest wtórne. Najważniejsze jest w sercu mieć Jezusa i żyć w rytm tego wezwania: Jezu, ufam Tobie. Wysłuchałeś dzisiaj słowa. A co to słowo wzbudza w Tobie? Jeżeli chcesz odpowiedzieć aktem wiary i powierzyć swoje życie Jezusowi, a więc też uznać, że On jest pierwszy, to za chwilę, jak Cię zapytam, możesz wstać, ale nie dlatego, że inni wstają, tylko dlatego, że Ty chcesz. I powiedz raz, dwa, trzy razy: Jezu, ufam Tobie. To jest Twoja osobista odpowiedź na słowo, które usłyszałeś. Pytam więc, czy chcesz, słuchając dobrej nowiny o Bożej miłości i o zbawieniu i o nadziei, która płynie z krzyża i ze zmartwychwstania Jezusa, czy chcesz iść przez życie z Jezusem i chcesz dzisiaj powierzyć swoje życie i Jemu zaufać? Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie.